6 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Dzisiejsi goście naszego radia to Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostylu.
Dzień dobry Państwu.
I Szczepan Sakowicz, dyrektor Kainos Polska.
Dzień dobry Państwu.
Obaj panowie definiują tematy, jakie dzisiaj będziemy poruszać, więc mówić będziemy o budownictwie, rzeczywiście sporo powiemy i o tym, że nowoczesne technologie są bardzo ważne, szczególnie tutaj u nas na Pomorzu jesteśmy nieźli w tym, które miejsce zajmujemy, o tym w audycji, jeśli chodzi o innowacyjność. Mikołaj Konopka, Szczepan Sakowicz to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Ale zacznijmy od tego budowania. Od tego budowania, bo deweloperzy postawili podobno na wszystko na jedną kartę i w kwietniu ruszając z budową 10 888 lokali, deweloperzy mieszkaniowi zdecydowanie pobili wieloletni rekord analogicznego miesiąca 2012 roku. Po prostu rekordy wy jako deweloperzy, panie Mikołaju, bijecie. Skąd to się bierze?
Po pierwsze,
ciepła zima.
To w ogóle myślę, że w tych czasach to takimi wskaźnikami to się w ogóle nie kierujemy. I to jest wielowątkowy temat.
Natomiast... Ale GUS cały czas liczy te wskaźniki i
no
te
tak,
rekordy.
GUS może tak. Natomiast
i zużyte ilości zużytego ton cementu, ilości mieszkań oddanych lokali i tych, które zostały rozpoczęte.
Pewnie to jakaś statystyka jest, natomiast ewidentnie ostatni okres i wzrosty z tym związane jest po pierwsze z bardzo niskimi stopami procentowymi, czyli WIBOR na bardzo niskim poziomie, w związku z powyższym dostępność kredytowa jest jednak całkiem dobra.
Ale dostępność kredytowa dla was czy dla klientów?
Dla klientów. Mhm. To jest ważne jednak. Czyli ich stać na więcej de facto. Ich zdolność kredytowa rośnie mimo cały czas obostrzeń ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Z drugiej strony bardzo niskie oprocentowanie lokat. A obecnie tak naprawdę najważniejszym czynnikiem jest to, że jest niepewność co do pieniądza. Tak naprawdę ludzie nie chcą trzymać pieniędzy i wracają do tradycyjnych form inwestowania. I takim najprostszą formą zainwestowania jest mieszkanie na wynajem. I myślę, że to są podstawowe czynniki. Dodatkowym czynnikiem, który trzeba też wziąć pod uwagę, jest zmiana tak naprawdę i relokacja mieszkańców w Polsce. Duże ośrodki miejskie.
Co to znaczy właśnie?
Duże ośrodki miejskie zaczynają w cudzysłowie zasysać mieszkańców mniejszych miejscowości, centra usług wspólnych. Nowe fabryki potrzebują pracowników i tak naprawdę część naszego kraju się wyludnia, a część bardzo szybko powiększa swoją populację. No i ci ludzie tak naprawdę muszą gdzieś mieszkać. I to jest to. I to jest przykład.
A myśli pan, że zasysamy po prostu z ośrodków
mniejszych, tak? Absolutnie. Trójmiasto jest tego przykładem. Moim zdaniem zasysamy mieszkańców Olsztyna, Elbląga, Grudziądza, tych wszystkich mniejszych dookoła miast. I tak naprawdę tutaj ci pracownicy nie mają rodzin, nie mają babci, dziadka, po którym odziedziczą mieszkanie. Oni muszą...
Albo u którego mogą mieszkać
albo,
przez pewien czas.
Tak, oni muszą kupić albo wynajmować. I to jest główna przyczyna. I to się dzieje we wszystkich większych ośrodkach. Gdyby spojrzeć na tą statystykę i zobaczyć, ile się rozpoczyna nowych inwestycji w mniejszych miastach typu Wrocławek, czy Słupsk, no to już by tak nie było różowo.
Szczepan Sakowicz?
Zgadzam się tutaj z punktem, że duże aglomeracje zasysają. Widzę po swojej firmie, my to zasysamy aż po Ukrainę talenty informatyczne z różnych miejscowości, tak więc na pewno tak to jest. I ja myślę, że jakoś takie, może subiektywne to jest wrażenie, ale mam wrażenie, że ten rynek wynajmu, szczególnie letniego na dni dla turystów zagranicznych, polskich też, przeżywa boom przez ostatnie lata. Do tego stopnia, że mam pracowników, którzy przyjechali kilka miesięcy temu i już im powiedział właściciel mieszkania, że do czerwca to mieszkacie, ale później to ja potrzebuję to mieszkanie na krótki wynajem, bo takie opcje są aż tak popularne.
A ta ilość mieszkań będzie rosła? Znaczy pana zdaniem, panie Mikołaju, będzie więcej teraz? Będziecie rzeczywiście budowali? To jest jakiś trend dłuższy, czy to takie, nie wiem, w tym roku i w przyszłym nie wiadomo?
W dużych aglomeracjach myślę, że to jest trend, który będzie trwał. Natomiast myślę, że to nie będą aż takie duże wzrosty. Myślę, że my do jakichś tam ustabilizujemy.
A cena spadnie?
No nie, metra kwadratowego? Jest tak mała ilość dostępnych gruntów, że myślę, że w najbliższym czasie nie przewidujemy, a poza tym wydaje mi się, że koszty wytworzenia rosną. Tak naprawdę pracownicy obecnie...
Ale koszty materiałów budowlanych czy koszty pracy?
Koszty pracy. Mhm. To jest zdecydowany trend i tutaj się tego nie da zatrzymać. Będziemy tak jakby równać do wynagrodzeń, który pracownik z jakimś tam dyskontem może uzyskać na przykład na rynku niemieckim i ten proces jest nieodwracalny, więc tak naprawdę myślę, że część inwestorów również to przewiduje i kupuje mieszkania licząc jednak w długim okresie czasu oczywiście, nie mówię o krótkim, to trzeba na rynek nieruchomości trzeba spojrzeć nie w perspektywie jednego czy dwóch lat, tylko minimum 10, ten wzrost nastąpi.
I po krótkiej przerwie zapytam panów, jak oceniacie rządowy program, który ma być dziś przedstawiony w tym tygodniu, nie wiem czy dziś, ale w tym tygodniu Mieszkanie Plus. Czy ono coś zmieni na tym rynku nieruchomości, o którym teraz rozmawialiśmy? Mikołaj Konopka, Szczepan Sekowicz, goście audycji Ludzie i Pieniądze. 14 minut po godzinie 10. Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostyl, Szczepan Sakowicz, dyrektor Kainos Polska. Mówimy o tym boomie na budowę domów, bloków, mieszkań generalnie. A chciałbym zapytać pana Mikołaja szczególnie, jak zmieni się rynek, jak ocenia pan te rządowe założenia, szczegółów nie znamy oczywiście, ale rządowe założenia dotyczące programu Mieszkanie 500+. Program ma składać się z trzech elementów. Budowanie tanich mieszkań na wynajem, powołanie kas oszczędnościowo-budowlanych oraz usprawnienie działalności dotychczasowych spółdzielni mieszkaniowych. Tą zasadniczą częścią programu Mieszkanie Plus będzie budowanie mieszkań na wynajem, ale także mieszkań z opcją wejścia wynajmującego w jego własność po 20-30 latach użytkowania. Mieszkania budowane byłyby przez podmioty rynkowe, więc przez także deweloperów w oparciu o specjalną linię kredytową Banku Gospodarstwa Krajowego, ale na uzbrojonych gruntach nieodpłatnie udostępnionych przez państwo. W związku z tym cena metra kwadratowego takiego mieszkania nie byłaby wyższa niż 3000 zł za metr kwadratowy, a w konsekwencji wysokość czynszu dla wynajmującego byłaby około 40-50% niższa niż obecne czynsze rynkowe. To są takie założenia.
No, założenia super. Naprawdę brzmi niesamowicie, natomiast chciałbym poznać tak naprawdę szczegóły, bo po pierwsze
co w tym tygodniu znaczy, mam nadzieję, że poznamy je.
Co to znaczy grunty udostępnione państwowe? Ja bym chciał dowiedzieć się, gdzie są te grunty udostępnione państwowe i w jakich miejscowościach i czy te państwowe grunty pokryją się z mapą popytu na te mieszkania. Bo ja dotychczas nie spotkałem w którym mieście dużej ilości państwowych gruntów w lokalizacjach, które się nadają do tego, żeby
budować tam budownictwo mieszkaniowe. Tak.
Po drugie, kiedy ten program powstanie, bo nie każdy grunt
program
państwowy
ma ruszyć od 2017 roku.
Ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przecież to nie jest tylko tak, że jest grunt, na którym można coś wybudować. Tam musi być obowiązujące prawo, które zezwala na wybudowanie budownictwa wielorodzinnego mieszkaniowego. No po trzecie, nie ma nic za darmo. Co to znaczy za darmo? To znaczy, że ktoś zapłacił za ten grunt albo go przekaże, czyli budżet państwa, inni podatnicy do tego dołożą, bo normalnie byłby wystawiony na przetargu i byłyby przychody z tego tytułu. Oczywiście, czy 3000 to jest to jest kwestia standardu, w jakim będziemy to budować, bo można budować budynki za 2200 i za 3500 zł. No, pytanie jest, jaki to będzie standard. Ale oczywiście uważam, że to jest dobry program, bo ja również jestem zwolennikiem tego, żeby była możliwość wynajmowania mieszkań. Nie każdy musi być właścicielem mieszkania, bo ogranicza to mobilność i myślę, że jeżeli sensownie ten program byłby procesowany, to jak najbardziej ma to sens.
Znaczy, jak rozumiem, założeniem tego programu ma być po pierwsze właśnie odejście od tego myślenia własności mieszkania, że im więcej będzie możliwości wynajęcia mieszkania, ale taniego wynajęcia. Znaczy, wiadomo, że ten program nie będzie skierowany do osób najuboższych, bo dla osób najuboższych będą skierowane programy budownictwa komunalnego czy budownictwa społecznego. To ma być dla średnio zamożnych rodzin skierowany program. Program mieszkań na wynajem, ale tani wynajem, gdzie wkład państwa jest w postaci chociażby tego gruntu i jak rozumiem także tych tanich kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego.
No właśnie, ja jeszcze raz powtarzam, wszystko będzie zależało od tego, gdzie te tanie czy za darmo grunty się będą znajdować, bo to determinuje tak naprawdę koszt budowy. Jeżeli tych gruntów nie będzie, to ten program się skończy niczym, gadaniem, bo tak naprawdę my już mamy jeden program na wynajem państwowy, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego kupuje mieszkania i wynaje. Okazuje się, że no ma niby tani kredyt, no ma dofinansowanie, a te mieszkania są powyżej cen rynkowych obecnie prywatnym. Więc
chodzi o odwrócenie tego
Ja bym chciał poznać te szczegóły, poznać wyliczenia i wtedy myślę, że będziemy mogli rozmawiać o konkretnym. Natomiast chciałbym, żeby państwo, którzy nas słuchają, bardzo nie liczyli, że to będzie aż tak tanio, 40-50%. No jeszcze nikt w ekonomii cudów nie wymyślił.
Szczepan Sakowicz, panie Szczepanie.
Każdy program, każdą reformę można ją zrobić dobrze albo źle. No tutaj nie wiem, jak duże mają doświadczenia ludzie projektujący tą reformę i ją wykonujący później, nadzorujący jej przebieg. Mam takie wrażenie, że po prostu będą się trochę uczyć na żywym organizmie eksperymentować. Tak jak tutaj kolega powiedział, te procesy w budowlance trwają nie pojedyncze lata, tylko długie dziesięciolecia, tak więc... No, będziemy musieli poczekać.
Przecież podkreślamy to, że cały czas jesteśmy przywiązani do własności mieszkania i za mało mamy mieszkań na wynajem, tanich mieszkań na wynajem, albo tani czynsz za ten wynajem.
Znaczy ja rozumiem też ten punkt widzenia i wiem na przykład w Szwajcarii, w Niemczech po prostu niewielki procent ludzi kupuje mieszkania, ludzie wynajmują całe życie. Pytanie tylko, czy to nie jest nasza polska mentalność, że jednak chcemy mieć swoje, czy po prostu nawet chcemy całe życie pracować, żeby to było nasze, żeby po nas coś zostało. Zastanawiam się, no, jak to się zetknie z tym programem, czy po prostu przekonamy ludzi do tego, żeby jednak wynajmowali.
W poprzedniej części panowie mówiliście o tym, że Trójmiasto zasysa młodych ludzi albo w ogóle ludzi, pracowników z innych mniejszych miejscowości, z innych miast, z Olsztyna, z Elbląga, Grudziądza, takie tutaj przykłady padały. I pomyślałem, bo kiedyś miałem taką tezę, że nowoczesne połączenia szynowe, dobre drogi, to dla małych miejscowości jest szansa, ale także jest to zagrożenie. Zagrożenie takie, że ci ludzie łatwiej wyjadą z tej miejscowości. Oczywiście przyjadą do Trójmiasta, będą mieć tu pracę i przez parę lat będą pewnie wracać do domu w mniejszej miejscowości nocować, ale ich dzieci albo sami dojdą do przekonania po paru latach, że biznes warto założyć w Trójmieście, a nie wiem, w Kościerzynie, w Słupsku czy gdzieś indziej i że Trójmiasto będzie cały czas zyskiwało, a włodarze tych mniejszych miast, jak się nie obudzą, to stracą mieszkańców. Ale zaczyna się jakiś trend inny, bo tutaj Szczepan Sakowicz mówi, że te mniejsze miejscowości coraz częściej zyskują firmy, tak?
Jak najbardziej. Taka obserwacja świeża, bo z zeszłego tygodnia pamiętam 3-4 lata temu trochę złapałem stracha, że w Trójmieście nie starczy nam informatyków, że nie będziemy mogli się rozwijać tak szybko, jakbyśmy chcieli, i taki mały tour zrobiłem miast niedaleko Gdańska, właśnie Toruń, Bydgoszcz, Koszalin, Olsztyn. Chcieliśmy otworzyć drugie biuro, w końcu zrezygnowaliśmy. Pamiętam wizytę w Koszalinie, gdzie jest naprawdę bardzo dobra politechnika, fajna jakość kształcenia, a praktycznie nie było tam w ogóle firm informatycznych. I wszyscy mówili mi, przecież ludzie stąd wyjeżdżają, bo jest Poznań niedaleko, jest Szczecin, jest Gdańsk. Uh-huh. A w zeszłym tygodniu dowiedziałem się, że Koszalin zdołał przyciągnąć 4 czy 5 firmy informatyczne, całkiem ciekawe, i jakby odwrócili ten trend. I to jest bardzo fajne. Mnóstwo ludzi tamtejsze uczelnie wykształciły, one wyjechały, te osoby, a teraz wracają i mają gdzie. I to zarówno działa dobrze dla tych osób. Akurat dowiedziałem się o tym od mojego pracownika, który zdecydował się po prostu odejść i wrócić do swojego rodzinnego miasta i był bardzo pozytywnie zaskoczony, że jest tyle firm. I myślę, że dla tych firm też to jest fajne, że jednak ciągnie nas do tego naszego miasta, skąd pochodzimy. Jest jakiś taki, jedni ludzie mają większy, inni mniejszy pęd w tą stronę i wtedy wracając przywożą te kompetencje i te miasta mogą się rozwijać, tak więc no...
Mówi pan o przykładzie firm informatycznych, tak? Ale chciałbym dopytać, w Koszalinie uczelnie wyższe kształcą informatyków?
Tak, Politechnika Koszalińska ma bardzo fajny poziom, bardzo otwarci ludzie. Zresztą pamiętam, wtedy spotkałem prezydenta miasta, również bardzo otwarty człowiek. Myślę, że po takich spotkaniach jak z nami, z inwestorami, oni zauważyli ten potencjał i coś zrobili w tym kierunku. Ja myślę, że to wiele zależy od władz miasta. Pamiętam te 3 czy 4 lata temu, jak tam byliśmy, nie było w ogóle przestrzeni biurowej. Myślę, że spokojnie to nadrobili i jakby uczyli się po każdym z tych spotkań z potencjalnymi inwestorami.
Dopytuję o te studia, dlatego że patrząc na nasze województwo pomorskie, to informatyków kształcimy chyba tylko w Trójmieście, jeśli idzie o studia wyższe. Poza Trójmiastem ich nie kształcimy i od wielu lat dziwię się na przykład, że w Słupsku nie kształci się informatyków i Słupsk nie jest tą kuźnią zawodu, który w tej chwili jest bardzo poszukiwany i który jest szansa na to, żeby ci informatycy, tak jak pan mówi, w Koszalinie, zostali w tej miejscowości, zostali w tym mieście, tam otworzyli firmy, tam rozwijali i w ten sposób ożywiali miasto. No, w Słupsku od wielu lat trwają rozmowy. No, Akademia Pomorska w Słupsku słyszę, że zamierza. A pan mówi, że tutaj wiele zależy nie tylko od uczelni, ale także od władz miasta.
Jak najbardziej. Znaczy, no, władze miasta, no, to jest długa dyskusja i no, temat, przyznaję, że jak na niego wchodzimy, się nakręcam, bo w takim Trójmieście jest bodajże 900 absolwentów każdego roku informatyki, a my jako firmy informatyczne pewnie byśmy ze 2000 zatrudnili. Mhm. I dodatkowo kończy 900 osób te studia, gdzie wiele osób najpóźniej na trzecim roku studiów już gdzieś pracuje, czyli tak naprawdę to nie zasila co roku tej rzeszy osób, które chcą podjąć pracę. Dla mnie potrzebny jest potężny program w szerszej Polsce, który podwoi liczbę absolwentów kierunków informatycznych i to naprawdę nic nie przeszkadza, czy to jest Słupsk, czy Koszalin. Pamiętam te rozmowy na różnych politechnikach. Oczywiście poziom był lepszy lub gorszy, ale naprawdę to jest taki materiał, który dobre firmy, które inwestują w pracowników, spokojnie rozwiną i będą mega wartościowymi pracownikami. Tak więc no, to jest spora szansa, której niestety nie wykorzystujemy w Polsce.
Mikroekonomka z perspektywy chyba biurowców, trzeba by powiedzieć.
No, biurowców, ale no, ja się też spotykam z różnymi inwestorami, bo dużo tych informacji do nas spływa. No, po pierwsze, trend jest taki, że no, na początku była Warszawa, potem
tak,
Kraków.
Zdecydowanie tak.
Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań. No a teraz jest kolejny ruch i menadżerowie, którzy rzeczywiście patrzą trochę w przyszłość, potrafią samemu w jakiś tam sposób kreować działanie firmy, przychodzą i mówią, słuchajcie, chciałbym Olsztyn, chciałbym Białystok, bo widzą, że tak naprawdę...
Ale dlaczego? Dlaczego nie Trójmiasto, a na przykład, nie wiem, Olsztyn?
Tak? Z prostej przyczyny, bo obecnie pracownicy, którzy w Olsztynie skończyli studia, się wychowali, mają rodziców, mają łatwość wychowywania swoich dzieci, na przykład, bo są dziadkowie, są zmuszani obecnie do przyjazdu do Trójmiasta. Oni bardzo chętnie zostaliby w Olsztynie, bo jakość życia tam jest bardzo wysoka, mają zaplecze w postaci rodziny, tylko trzeba im dać miejsce pracy. I są menadżerowie, którzy już to widzą, że tak trzeba postąpić i my już jesteśmy na etapie negocjacji z nimi działań i budowy projektu biurowego w Olsztynie, który będzie lokował firmy, które się znajdują w Polsce, natomiast chcą swoje oddziały tworzyć w Olsztynie. Bo łatwiej jest tak jakby zrelokować jednego czy dwóch doświadczonych menadżerów niż 100 czy 150 osób ściągnąć z Olsztyna do Gdańska. Taka jest logika tak naprawdę tego. I przy okazji, jeżeli tak jak tutaj kolega powiedział, władze uczelni, miasta są chętne do współpracy, to nagle się okazuje, że wychodzi bardzo fajny produkt. I jest teraz szansa dla tych miast.
Znaczy, dla mnie to jest bardzo istotna rzecz, właśnie inteligencja deweloperów, że przewidują trendy, które się wydarzą na rynku w najbliższych latach i jeżeli to robicie, to naprawdę szacunek. Pamiętam rok temu w Gdańsku szukaliśmy biura nowego i po prostu mieliśmy mnóstwo opcji, bodajże tuzin różnych budynków biurowych. W którymś momencie nawet sobie myślałem po prostu, po co ci ludzie to budują? Kto tam będzie wynajmował? A sytuacja jest taka, że te wszystkie budynki po kolei się wynajmują i to jest ogromny pozytywny czynnik, który przyciąga zewnętrznych inwestorów i takie inwestycje, jakie co roku przychodzą do Trójmiasta, bardzo często są to firmy, które kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób zatrudniają, to jest jednak deweloperzy dają ten delikatny sygnał inwestorom, że tak, jest przestrzeń biurowa, jest bezpiecznie, jest klasa, przychodźcie, inwestujcie tutaj. Stąd te wyniki Pomorza, gdzie przez ostatnie kilkanaście lat zatrudnienie na Pomorzu wzrosło.
A to za chwilę porozmawiamy, bo jeden z naszych słuchaczy polemizuje. Musimy zrobić krótką przerwę, ale najpierw ten nasz słuchacz, Radio Gdańsk i goście, także prezenterzy czy prowadzący, czy życie w Gdańsku jest tylko dla informatyków i po bankowości, co dla absolwentów po 80% innych kierunków studiów. Nowa biologia na uniwersytecie, wydział pracy, brak pracy. Wydział Nauk Społecznych, pracy i staży płatnych brak. Gdańsk to nie tylko informatycy, tutaj wiele wykrzykników, przyszły magister. O tym za chwilę mówić będziemy po skrócie wiadomości.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja Ludzie i Pieniądze. Goście to Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostyl, i Szczepan Sekowicz, dyrektor Kainos Polska. Mówiliśmy o rynku informatyków, to powiedzmy w ogóle o rynku pomorskim, bo jesteśmy na czele rankingu Eurostatu. Wielka radość, można by powiedzieć. Mieszkańcy województwa pomorskiego mają powody do dumy. Wedle najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat, w naszym województwie odnotowano na przestrzeni minionej dekady, czyli w ciągu ostatnich 10 lat, najwyższą dynamikę wzrostu liczby osób pracujących wśród wszystkich regionów Unii Europejskiej, nie tylko wśród regionów Polski, ale wśród wszystkich regionów Unii Europejskiej, największą dynamikę wzrostu liczby osób pracujących. Liczba pracujących wzrosła w Pomorskim o 45% z poziomu 685 do 995 tysięcy osób. Jest to najwyższy względny wzrost liczby pracujących odnotowany w regionach Unii Europejskiej. To może odpowiemy w takim razie, że jest tak dobrze, to dlaczego jest dla tego naszego słuchacza, dlaczego nie ma pracy dla absolwentów biologii, dla absolwentów Wydziału Nauk Społecznych. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Albo skoro jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze? Szczepan Sekowicz.
No niestety jest kilka rzeczy, z którymi nie wygramy i jedną z nich to są światowe trendy, jeżeli chodzi o ekonomię. Inwestycje, które przychodzą do Gdańska, które przeżywają boom na świecie ogólnie, to jest informatyka na pewno, ale te, które przychodzą do Gdańska, to na przykład jest księgowość. Po prostu weszły kolejne firmy, które potrzebują księgowych i rynek księgowych naprawdę jest nieźle przeczesany. No, dla mnie to jest z przykrością, gdy słucham osób, które studiują na takich kierunkach, które przychodzą na nasze targi pracy, a my mamy tutaj programista Java, programista .NET, a pracy dla takich osób nie ma w ogóle. Dla mnie to jest tylko dyskusja na temat wyboru kierunków studiów i wybieramy studia, na pewno każdy z nas to pamięta, bardzo często na podstawie kryteriów takich dosyć losowych i nie mając pełnego obrazu. A moim zdaniem powinniśmy... A nie wiem, czy ja to jest odpowiedzialność. Myślę, że firm tak samo. Uświadamiać młodym ludziom na wczesnym etapie, jak wygląda ekonomia światowa i jaki kierunek kończąc, będzie ogromne prawdopodobieństwo, że będą mieli świetną pracę i świetne życie. No niestety nie wygląda na to, że to jest biologia czy wiele nauk społecznych akurat tutaj w Gdańsku. Będę kontrowersyjny, powiem w ten sposób. No niestety trzeba już się powoli pakować i na koniec studiów po prostu znaleźć miejsca na świecie, które są, gdzie biologia czy inne kierunki, gdzie są centra tego typu, gdzie ktoś zainwestuje w młodych ludzi, gdzie ktoś postawi na młodego człowieka i po prostu jeżeli ktoś chce pozostać w tym zawodzie, nie chce go zmieniać, no to musi się przygotować na pracę, na naukę języków, żeby gdy tam pojedzie, to powiedzieć buongiorno, buenos dias czy inaczej i po prostu zdobyć to doświadczenie.
Mikołaj Konopka?
A ja myślę, że tak bardziej ogólnie bym powiedział, że nasz rejon ma oprócz takich czynników stricte gospodarczych niesamowite atuty geograficzne tak naprawdę. My jesteśmy regionem, gdzie dotychczas rozwijają się nie tylko, ja popatrzę nie tylko przez pryzmat tych nowych biurowców, ale również usługi turystyczne. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce nastał boom na turystykę polską. Mhm. Polacy się już nasycili wyjazdami do Egiptu, Tunezji, to jest oklepane, no, mówi niebezpieczne.
Się, mówi się, że ten rok będzie rzeczywiście tak, rekordowym rokiem.
Tak, ale to
już od
iluś lat trwa. Więc myślę, że bardzo duża rzesza osób znalazła zatrudnienie w turystyce. Druga sprawa, no nie wszyscy się nadają na informatyków księgowych, no bo to łatwo powiedzieć, proszę wybrać studia, zostać informatykiem. No nie każdy ma umysł ścisły i zostanie informatykiem, ale... I no nie każdy musi też skończyć wyższą uczelnię, bo to też jest tragedia naszego systemu kształcenia, że każdy musi być magistrem, inżynierem albo magistrem. Ale proszę zwrócić uwagę, że Trójmiasto stało się zapleczem logistycznym. W logistyce ile miejsc pracy powstało? Przecież rejon Pruszcza Gdańskiego, teraz Portu Północnego. To są dziesiątki miejsc pracy, które są dla ludzi może niekoniecznie po studiach, ale no są, więc to też jest... Tak naprawdę myślę, że jest jedna podstawowa cecha naszego regionu. Jesteśmy uniwersalni. My sobie potrafiliśmy zdobyć wiele kompetencji w zakresie właśnie informatyki, księgowości, logistyki, zakładów produkcyjnych i turystyki. I to spowodowało, że każdy może znaleźć dla siebie miejsce. A ja tylko podam mój przykład. Ja w 90 roku zacząłem studiować na Wydziale Transportu Morskiego i wszyscy mi mówili, że pójdę do PLO pracować. Jak skończyłem studia, nie było PLO. I też musiałem 2 lata przed zakończeniem studiów się zastanowić, co dalej będę robił i zdecydowałem się na budownictwo. Więc tak jakby, no odpowiedź jest na to, że można dłużej pewnie szukać pracy w dziedzinie biotechnologii, bo też pewnie są miejsca, albo po prostu skończyć dodatkowe kursy, które w jakimś tam momencie dadzą możliwość znalezienia zatrudnienia. Ale na pewno nie ma takiej opcji, żeby nie było pracy. U nas tak naprawdę nie ma bezrobocia w Trójmieście.
No odważna teza, odważna teza, że nie ma bezrobocia w Trójmieście. Myślę, że wiele
4%.
Osób nie ma.
4%.
Nie ma.
Ja się zgodził z tą tezą. Faktycznie, okej, trzeba zaakceptować zmianę zawodu. Mam nadzieję, że tutaj słuchacz nie odbierze tego, że tutaj właśnie po biologiem sugerujemy mu turystykę, na przykład, nie wiem, jakiegoś kebaba czy coś podobnego. Trzeba zmieniać...
Ja niczego nie sugeruję, bo ja po prostu znam wielu właścicieli firm, panie Szczepanie, informatycznych, z którymi rozmawiałem i odkrywam, że ilu z nich kończyło informatykę? No naprawdę niewielu, jakbym tak popatrzył. Tak? Ja spotykam się, nie wiem, z matematykiem, który jest szefem firmy informatycznej, z filozofem, który jest szefem firmy informatycznej. Taki bardzo, no matematyk jeszcze bliżej, tak? Ale filozof, no to wydaje się bardzo odległa dziedzina.
Ale to nie jest takie złe na przykład. Nawet przykład tej biologii czy biomedycyny. W ogóle tutaj specjalność inżynieria biomedyczna na Politechnice Gdańskiej, naprawdę świetnych inżynierów w kształcie, ale przechodząc do innego zawodu, takie osoby mają świetną wiedzę domenową. Taka osoba, ja nie mówię, żeby, gdyby zdecydował zostać się informatykiem, byłby najlepszym biologiem wśród informatyków lub też najlepszym biologiem wśród budowlańców i ta wiedza przydałaby mu się.
Chociaż wydaje mi się, że jeśli idzie o informatyczne rzeczy, to my mamy wybitnych informatyków, znakomitych informatyków, a tego, czego brakuje chyba głównie w instytucjach publicznych, to dobrych menadżerów projektów informatycznych, tacy, którzy... Ja to nazywam takich tłumaczy, którzy potrafią połączyć potrzeby instytucji z głową informatyka i instytucja zrozumie, o co chodzi informatykowi, a informatyk zrozumie, o co chodzi instytucji zamawiającej dany projekt. To chyba w cenie powinno być olbrzymiej w naszym kraju. Taki
jest. Analitycy właśnie, wszelkiego rodzaju konsultanci, którzy potrafią...
To prawda, bo jeszcze inny nasz słuchacz pisze, żeby za kilka lub kilkanaście lat Gdańsk nie pozostał z pustostanami biurowymi. Cała ta informatyka pójdzie dalej na wschód, czyli do Azji. Proszę zobaczyć Detroit, kiedyś przykład wielkiego boomu motoryzacyjnego, a teraz miasto upadłe. Musi być tak zwana dywersyfikacja, a nie skupianie się na jednej gałęzi. Zgoda, tak? Zgoda.
Tak, jak najbardziej zgoda, aczkolwiek z tym pójściem dalej na wschód czy gdzieś to nie tak do końca, bo proszę pamiętać, że korporacje też szacują ryzyka polityczne. To, co się teraz dzieje, to i ten boom w Polsce na otwieranie centrów usług wspólnych, to jest też nie tylko jakość kadry, ale również brak
tańszego rynku pracy.
Ale też brak ryzyka. Bo kto pójdzie teraz i zainwestuje na Ukrainie? No nikt, bo nie wiadomo, jaka jest sytuacja
Ale jeszcze parę
polityczna.
Lat, panie Mikołaju, i sporo firm zechce inwestować w Rumunii. Już inwestują w Rumunii, w Bułgarii. Tam jeszcze to są tereny bardzo, nazwijmy to, niespenetrowane przez tego typu firmy informatyczne, a kraje te stawiają rzeczywiście na nauczanie techniczne,
tak,
na matematykę,
tak
na informatykę. I może zdarzyć się przypadek, że firmy, które przyszły do Trójmiasta za kilkanaście lat pójdą dalej do Rumunii, Bułgarii.
Ja myślę, że one pójdą, ale nie zlikwidują swoich oddziałów tutaj, bo popyt jest na usługi centrów usług wspólnych, szeroko rozumianych, jest tak duży, że to będą kolejne oddziały, a nie likwidacja miejsc pracy.
Zdecydowanie. To jest właśnie dyskusja na temat jakości miejsc pracy. Jeżeli będziemy konkurować ceną, to zawsze znajdzie się inny kraj dalej
który
na wschód,
który
jest tańszy i tam pójdziemy. Ale jeżeli będziemy kompetencjami konkurować, to te firmy zostają. Zgadzam się z kolegą w 100%. Firmy informatyczne. Przed chwilą mieliśmy dyskusję na temat szefów projektu, czy ludzi, którzy tłumaczą językiem ludzkim informatyczny. Ludzie się z tym nie rodzą. Ludzie się uczą tego przez długie lata pracy. Firmy, które przyszły do Trójmiasta, które zatrudniają tutaj setki czy dziesiątki osób, które rozwijały przez ostatnie 5-10 lat, to byłoby jakieś głupie rozwiązanie, żeby te kompetencje, żeby się ich pozbywać i nagle zamykać tutaj wszystko na kłódkę i zaczynać od zera w Indiach czy gdzie indziej, gdzie wcale nie jest lepiej i jest ostatnio dosyć spory trend, żeby przenosić te miejsca pracy z Azji, bo komunikacyjnie, bo kulturowo, bo to nie
politycznie.
Działa.
Politycznie.
Tak więc zaczynajmy od jakichkolwiek miejsc pracy, ale szanujmy te firmy, które tworzą miejsca pracy wartościowe, które są oparte o wiedzy, gdzie wykształcenie dobrego pracownika zajmuje lata, bo one nie będą przenoszone.
Tylko jakie kompetencje, bo z opublikowanego przez Komisję Europejską corocznego zestawienia dotyczącego rozwoju gospodarki cyfrowej wynika, że Polacy mają opory przed korzystaniem z sieci. Zaledwie 65% regularnych użytkowników internetu. Polska zajmuje 24 miejsce w Unii Europejskiej. Średnia Unii Europejskiej to 76%, my 65%. W ocenie autorów zestawienia wynika to z niskich umiejętności cyfrowych naszych rodaków.
No i znowu Polska A i Polska B, no bo myślę, że jakby zacząć bardzo analitycznie do tego raportu patrzeć, to w dużych miastach, aglomeracjach jesteśmy absolutnie na poziomie Unii Europejskiej albo nawet wyżej. Tylko co się dzieje w przypadku mniejszych aglomeracji czy wsi? Rzeczywiście to jest problem. To jest wielki problem, mi się wydaje.
Problem z dostępem.
Z dostępem,
problem
ale i świadomością
dostępem,
i potrzebą.
Czy z użytkowaniem, bo ten raport mówi o pewnej umiejętności użytkowania.
Mi się wydaje, że to nie jest problem z dostępem. Mi się wydaje, że to jest problem z, tak jakby ze świadomością konieczności.
Z potrzebą.
Potrzebą, tak jakby. Że jej nie ma gdzie. W niektórych rejonach naszego kraju jej po prostu nie ma. I to wszystko.
A myślę też, że trzeba by było trochę spojrzeć bardziej szczegółowo na ten raport, jak to demograficznie się rozkłada, bo ja myślę, że jeżeli chodzi o takie pokolenie poniżej 30 lat, to tam, nie wiem, ponad 90% takich osób, jak nie 99, po prostu korzysta z internetu, a to trochę takie starsze pokolenie, które już nie pracuje, już nie musiało używać komputera w pracy, ja myślę, że tam jest źle po prostu, że tam jest 20 czy 30% tylko tych osób, które używają, bo no faktycznie, bo nie muszą, bo do niczego nie jest im to potrzebne.
O, nasz słuchacz pisze, szkoda, że jak zwykle rozmowy o pracownikach biurowych, a wszędzie braki pracowników technicznych, którzy potrafiliby użyć jakiegokolwiek narzędzia poza klawiaturą. Ależ nie, mówiliśmy o budownictwie, to jest to miejsce, ta gałąź gospodarki, gdzie używa się nie tylko klawiatury, ale też innych narzędzi.
O logistyce, przecież nasz transport morski, stocznie świetnie się rozwijają, więc nie. Wbrew pozorom tylko te biurowce, ile obecnie? 20 tysięcy osób góra zatrudniają, więc to jest tak naprawdę bardzo mały procent populacji pracującej w Trójmieście. Natomiast no, to jest taki no, hit ostatniego sezonu, więc stąd pewnie to
Stąd dlatego głośny. Ale jeszcze moment, bo już czas nas goni. Chciałbym zatrzymać się przy naszym województwie i przy specyfice naszego województwa, bo polska gospodarka staje się coraz bardziej innowacyjna i o tej innowacyjności odmienianej przez przypadki wszyscy mówią, tak? I mówią przedsiębiorcy, i mówią samorządowcy, i mówią rząd, i ten program wicepremiera Morawieckiego zakłada innowacyjność. Jak tutaj mam gości z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, to oni też o tej innowacyjności, o tej wartości dodanej. Panowie także mówiliście dzisiaj o tej innowacyjności. Polska zajmuje 46. miejsce na liście najbardziej innowacyjnych gospodarek, ale Bank Millennium w oparciu o szereg z takich wskaźników statystycznych stworzył pierwszy w Polsce ranking innowacyjnych województw. Innowacyjnych województw i brano pod jako składowe potencjału innowacyjności regionów wydajność pracy, stopę wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój, edukację policjalną, liczbę pracującą w obszarze badań i rozwoju oraz liczbę wydanych patentów. No oczywiście na pierwszym miejscu, nie wiem dlaczego powiedziałem to oczywiście, ale chyba zgodzicie się, że oczywiście jest w tym przypadku normalne, jest województwo mazowieckie. Warszawa, która ściąga nowoczesne technologie, która ściąga myśl innowacyjną. Na drugim miejscu jest Małopolskie, na trzecim Dolnośląskie i na czwartym województwo pomorskie. Średnia dla całego kraju to no, tam 70, około 70 punktów i my jesteśmy powyżej tej średniej kraju, 75 punktów, więc całkiem nieźle, jak patrząc na całą Polskę, bo mazowieckie, małopolskie, to mówiliśmy o tych kierunkach, wymieniając Warszawę, wymieniając Kraków, dolnośląskie, wymieniając Wrocław, no i jesteśmy my na czwartym miejscu, czyli Trójmiasto, czyli województwo pomorskie. Całkiem nieźle, czy jest coś nie tak? Szczepan Sakowicz.
Ja myślę, że nieźle, jak najbardziej. Gdańsk wydawało się, że zawsze był w tej pierwszej lidze, ale tak jeszcze 10 lat temu, jeżeli chodzi o przyciąganie właśnie inwestycji, jeżeli chodzi o innowacyjność.
A mi się wydaje, że to byśmy od kilka lat zaledwie ostatnich rzeczywiście zaczęliśmy gonić Kraków i Wrocław,
zdecydowanie,
bo odstawialiśmy.
Zdecydowanie. 10 lat temu to było takie, powiedzmy, niszowe, trochę ryzykowne miejsce, bo niewiele się tutaj działo, pomimo świetnych uczelni, pomimo tego poziomu kształcenia. Tak więc moim zdaniem to jest to ogromny sukces i ja widzę to na własne oczy, co robią absolwenci i jak dynamiczny jest rynek startupowy, istnieją inkubatory i podobne rzeczy. Wiem, że no, trochę z perspektywy informatyki, ale też jest mnóstwo firm, które nie są tylko informatycznymi.
Nie, bo innowacyjność to nie są tylko komputery, tak już się zastrzegamy po tym SMS-ie naszego słuchacza. To także w technice i to rzeczywiście innowacyjność wszędzie i w przemyśle stoczniowym, przecież mamy bardzo innowacyjny przemysł stoczniowy i w budownictwie, bo wbrew pozorom mamy bardzo innowacyjne także budownictwo tutaj na Pomorzu i tworzące się nowoczesne, rzeczywiście innowacyjne technologie budownictwa i wiele innych sektorów. Przepraszam panie, jeszcze panie, proszę bardzo.
Nie, no właśnie jak najbardziej to widzę i ja wiem, że no, przestrzeń biurowa, która jest, która przyciąga te firmy, to wszystko sprawia, że te kompetencje przyjeżdżają do Trójmiasta i moim zdaniem jest ciekawie i jest mnóstwo szans dla młodych ludzi.
No, ja myślę, że no to jest też tak jakby odzwierciedlenie siły ośrodków akademickich. No, Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto. No, po pierwsze kadry, zasób kadr. Po drugie kolejność tak jakby wchodzenia w różne regiony kapitału, który pobudzał innowacyjność w różnych dziedzinach, czyli no, tradycyjnie Warszawa, potem Kraków, który był najbliżej Wiednia, a Wiedeń, przypomnę, to były na początku centrale Europy Środkowo-Wschodniej. To tam, to prawda, stamtąd tak. De facto firmy tworzyły oddziały i najbliżej komunikacyjnie był Kraków. I to jest historycznie tak jakby, dlaczego Kraków się tak szybko rozwinął i Wrocław, bo były najbliżej Wiednia. No i Trójmiasto, no bo tam te zasoby proste zostały wyczerpane i teraz tu się mocno rozwijamy.
Mocno rozwijamy, ale także już oderwaliśmy się od tego myślenia o Wiedniu.
Tak, tylko więc już tu
spojrzeliśmy
tworzymy,
na Skandynawię.
Tak.
Spojrzeliśmy
tak.
na Skandynawię. Ta Skandynawia na nas. Skandynawia na nas spojrzała, ale my na nią też. I ta synergia ze Skandynawią przynosi efekty. Rzeczywiście wiele firm skandynawskich tutaj u nas inwestuje.
Tak. No i jeszcze no, udało się, według mnie absolutnie udało się, mimo tego, co się ostatnio mówi, że dźwignąć ten przemysł stoczniowy. On oczywiście już nie funkcjonuje w takiej formie, jak to kiedyś widzieliśmy wielkich statków, bo my na kilogramy to zawsze przegramy z Chinami czy Koreą, ale w technologiach właśnie bardziej zaawansowanych, które tutaj rozwijamy, też taka branża jak wentylacja, klimatyzacja, to jest specjalność Trójmiasta, bo przecież mieliśmy szkoły chłodnicze, które tak naprawdę absolwenci stali się właścicielami firm, które się niesamowicie rozwijają, niesamowicie tworzą nowe technologie w tej branży, więc mamy kilka takich specjalizacji w Trójmieście, które się świetnie rozwijają.
Mhm. Już teraz trochę mniej gospodarki, chodzi o obwodnicę. Wiecie, co się wydarzyło na obwodnicy? Za zjazdem Matarnia w stronę Gdyni obwodnica stoi. Obwodnica w stronę Gdyni Odosowej, 10 km na godzinę. Pozdrawiam wszystkich w korku i redakcję, pisze pan Maciek. Więc korek w kierunku Gdyni za zjazdem na Matarnię. Proszę przygotować się na jakiś dłuższy postój. Pani Karolina pisze, że korek, że ta stanie w korku stało się teraz jej przerwą na drugie śniadanie. Jest tam taki problem na obwodnicy. 6-godzinny dzień pracy zdaje egzamin w Europie. Szwedzi twierdzą, że badania dowodzą, że przy 6-godzinnym dniu pracy pracownicy rzadziej biorą zwolnienia lekarskie, są mniej zestresowani i ciężej pracują. Ja się śmieję, że przy 4-godzinnym dniu pracy to jeszcze mniej zwolnień lekarskich by brali i by jeszcze chętniej ciężej pracowali i byliby radośni, ale coś w tym jest, że gdy okazuje się, że pomimo skrócenia ewentualnego dnia pracy z 8 do 6 godzin, robota ta sama jest wykonywana i nie ma tutaj a 2 godziny krócej. Jak to jest? To co myśmy 2 godziny mamy wliczone w ten 8-godzinny dzień pracy na stratę? Mikołaj Konopka?
No ja myślę, że to oczywiście nie można przyłożyć tej metody, tego toku myślenia do każdego ze stanowisk. Bo są różne stanowiska, różne czynności wykonywane. Ale rzeczywiście myślę, że to jest tak, że na pewnych stanowiskach w obecnym systemie pracy, gdzie ilość informacji, które my otrzymujemy dzień w dzień i musimy przetworzyć, powoduje, że nie jesteśmy fizycznie w stanie 8 godzin efektywnie pracować. Więc rzeczywiście są takie stanowiska, na których myślę, że 6-godzinny dzień pracy zdałby egzamin. Natomiast myślę, że w przypadku produkcji prostej czynności czy powtarzalnych, no to nie jest prawda i myślę, że to by wprowadzenie 6-godzinnego dnia pracy by wiązało się z wielkimi komplikacjami i wielkim wzrostem kosztów wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.
Mhm. Ja myślę, że to, jak efektywnie pracujemy, zależy od nas. Na pewno wszyscy państwo wiecie, jak produktywni jesteśmy ostatni dzień przed urlopem, gdzie nie możemy czegoś odłożyć. Po prostu jutro nas nie ma i pracujemy.
Trzeba pozałatwiać wszystko.
Tak, wszystko trzeba załatwiać. Po prostu wtedy pracujemy, jak automaty pracujemy. Tak więc to jest trochę w tą stronę. Ja myślę, że taki pośredni... Znaczy, to jest dosyć radykalne, bo faktycznie, tak jak kolega powiedział, jeżeli pani obsługuje kogoś w okienku, to jeżeli jest tylko 6 godzin, no to nie zrobi za 8 godzin, bo przez 2 godziny tam nikogo nie ma. Jest kartka, że jest nieczynna. Ja myślę, że my... Jakby jak pracujemy, musimy się skupić na tej pracy. Jeżeli mamy jakieś myśli, że na przykład, nie wiem, dzisiaj chcielibyśmy wyjść wcześniej, bo mamy przedstawienie dziecka w przedszkolu, czy wolelibyśmy popracować
w domu. To zrobimy wszystko, żeby pozałatwiać sprawy i żeby wyjść
wcześniej. Dokładnie. Jeżeli pracodawca nam da taką możliwość wyjścia wcześniej. Tak samo, jeżeli możemy pracować z domu, bo danego dnia przychodzi hydraulik, żeby ten kran naprawić, to gdy nie zgodzimy się na to dla pracownika, to on cały dzień będzie siedział, tylko myślał o tym hydrauliku i kranie, czy przypadkiem coś tam mu nie zepsuł i czy zostało naprawione tak, jak on chce. Tak więc jest mnóstwo pośrednich środków, które wpływają pozytywnie na produktywność.
Dziękuję bardzo serdecznie. Audycja Ludzie i Pieniądze dobiega końca. Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostyl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Szczepan Sakowicz, dyrektor Kainos Polska również.
Dziękuję.
Za chwilę audycja o ogrodach, roślinach, ich pielęgnacji i uprawie, czyli Katarzyna Bellingham w studiu wraz z Tomkiem Olszewskim. Ja się Państwu kłaniam. Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.